Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilk. Proszę Państwa, myślę, że przynajmniej z dwóch części będzie składał się, jeśli nie więcej, ten felieton. Interesujący z kilku względów, ale niestety, no dobrze, interesujący z kilku względów. Otóż zupełnie, przez zupełny przypadek wszedłem w jakiś portal, który... portal Nowa Konfederacja. To nie jest Konfederacja tam, który ja kibicuję, jakaś Nowa Konfederacja. Think Zine. Nie wiem, co to znaczy. W każdym razie ta Nowa Konfederacja wypluła z siebie przy pomocy niejakiego Jaremy Piekutowskiego artykuł pod tytułem Chiński sen króluje na morzu. To jest część pierwsza. Chiński sen króluje na morzu, część pierwsza, z dnia 10 maja 2019 roku, pod tytuł z profesorem Toshim Yoshiharą rozmawia Jarema Piekutowski. No i nie wiem, kto to jest ten, ani kto to jest Jarema Piekutowski, ani kto to jest ten profesor, na wszelki wypadek nie mówią o tym. No ale powiedzmy sobie, że to jest jakby, może się czegoś dowiem później. Tytuł tego artykułu. Nowe szacunki sugerują, że chińska marynarka wojenna jest już największa na świecie. Jest ona częścią chińskiego snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Krytycznym terytorium jest Tajwan. No właśnie. Chiński sen, a chińska potęga morska i Tajwan. Jakby trzy takie no i oczywiście porównanie do potęgi morskiej Stanów Zjednoczonych. Od razu pierwsze zdanie tutaj mówi o tym, że nowe szacunki sugerują, że chińska marynarka wojenna jest już na świecie, największa na świecie. No więc to jest jedna sprawa, na którą chciałbym zwrócić uwagę. Szacunki. Nie wiem dlaczego, wydaje mi się, że ten Instytut w Sztokholmie, chyba Badań nad Pokojem, czy jak on się tam nazywa, chyba ma dosyć dokładne dane. To raz. Więc po co szacunki? A szacunki może po to, żeby tezę z góry założoną udowodnić, że jednak jest największa. To jest jedna sprawa. To, że ten Polak rozmawia z Japończykiem. Dosyć interesujący, prawda? O chińskiej flocie rozmawia z Japończykiem. A czy nie lepiej było o chińskiej flocie porozmawiać z Chińczykiem? Takie pytanie może głupawe, ale to samo jakby się narzucające, prawda? A nie, no z Japończykiem, który w oczywisty sposób musi być wrogiem Chin. Jest. Dobra, no i jeszcze parę innych rzeczy. Ale cytuję na przykład. W swoim wykładzie, pytanie Polaka, w swoim wykładzie na Uniwersytecie Kalifornijskim w Irvine w 2014 roku mówił Pan, że jesteśmy u progu rozwoju chińskiej potęgi morskiej. Gdzie jesteśmy teraz, w jakim stopniu ta potęga rozwinęła się od tamtego czasu? Ja będę na bieżąco komentował, bo inaczej się nie da. Tak mi się wydaje. W ciągu ostatniej dekady rozwój chińskiej marynarki wojennej był ogromny. W opublikowanym w 2016 roku raporcie stwierdzono, że Chiny będą w 2020 roku miały drugą co do wielkości marynarkę wojenną na świecie, po USA. Jakim raporcie? Czym? Gdzie? Nie wiadomo. Cytuję dalej. Te szacunki już w momencie publikacji były dosyć optymistyczne, a jednak rzeczywistość się przerosła. Dziś mamy nowe szacunki sugerujące, że chińska marynarka wojenna już jest największą na świecie. Dobra. Skąd, gdzie, jak? Pytanie Polaka. Jakie zagrożenie dla świata zachodniego może stanowić ta marynarka? I tu jest jakby klucz tego całego tej tezy. Bo tezą jest tego Polaka i tego Japońca, teza jest zbieżna. Chiny są zagrożeniem na świecie. Marynarka chińska jest zagrożeniem dla świata. A więc A marynarka Stanów Zjednoczonych, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych, US Navy, nie jest zagrożeniem dla świata. Oczywiście. No nie jest. To jest państwo miłujące pokój. Marynarka wojenna Wielkiej Brytanii, Francji, Japonii, Korei Południowej, czy jakkolwiek, nie jest zagrożeniem dla świata. Zagrożeniem dla świata jest marynarka chińska. To jest teza. No, wiecie państwo, jak się teza ustawia z góry, no to co mam wyjść? Dobrze, dalej, to w takim razie to było pytanie tego Polaka. A teraz odpowiedź. Do 2030 roku Chiny mogą mieć 430 bojowych jednostek nawodnych i blisko 100 okrętów podwodnych. Nie ulega wątpliwości, że takie liczby oznaczałyby dramatyczne przechylenie równowagi morskiej na korzyść Chin, co miałyby konsekwencje dla Stanów Zjednoczonych i Azji. Powtarzam jeszcze raz. To jest, odpowiedź jest konsekwencją dowadniania tej tezy, iż chińska marynarka jest zagrożeniem dla świata. A czy nie można by podejść do tego troszkę inaczej, a mianowicie skoro amerykańska marynarka wojenna, która jest ogromna, nie jest zagrożeniem dla świata, to dlaczego chińska miałaby być? No, ale to trzeba by było być obiektywnym, a to już jest... No, nie po to się spotyka Polak z tym, z Japończykiem, żeby mówić o obiektywizmie, prawda? Staram się obiektywnym. Dobra, następne pytanie. Do czego Chiny dążą, rozwijając swoją potęgę morską? I tutaj znowu mój komentarz. Czy to pytanie nie należałoby zadać Chińczykom? Dobra, ale odpowiedź Amerykanina jest taka. Znaczy Japońca. W naszej najnowszej książce, drugiej edycji Czerwonej Planety nad Pacyfikiem, tutaj Red Star Over the Pacific, z moim współautorstwem, razem z Jamesem Holmesem, wysuwamy argument, że modernizacja floty i strategia morska Chin mogą być odczytywane w kontekście wielkiej strategii Pekinu. To, do czego Chiny dążą w dłuższej perspektywie czasowej, to używając strategii hesła Xi Jinpinga, realizacja chińskiego snu. Chiński sen obejmuje wiele celów społeczno-gospodarczych, ale ma też wewnętrzne przejawy związane z potęgą morską. Są to cele na połowę wieku, których osiągnięcie ma zbiec się z setną rocznicą założenia Chińskiej Republiki Ludowej w 1949 roku. Proszę Państwa, to jest oczywiste, że wszystko, co się dzieje w Chinach, również i rozbudowa floty handlowej, floty wojennej, jest realizacją chińskiego snu. Dla mnie to nie trzeba ani profesora, ani jakiegoś amerykańskiego Japońca. Po prostu wystarczy ja. Dla mnie to jest oczywiste. No. Natomiast czy to nie jest logiczne, że realizacja chińskiego snu, czyli powrót do postulatach, powrót do, chęć powrotu, bo nie powrót jeszcze, chęć powrotu do potęgi, którą miały gospodarczej, którą miały Chiny na początku XIX wieku jeszcze, kiedy realizowały około 1/3 światowego PKB, o czymś jakoś nie chcę pamiętać, jest rzeczą naturalną. Więc jak to powiedziałem, realizacja chińskiego snu, rozwój floty morskiej, zarówno handlowej, jak i wojennej, jest częścią realizacji chińskiego snu. To jest jasne. No i teraz pytanie. Te cele na setną rocznicę i pytanie, czego dążą te cele? Cytuję. I odpowiedź, cytuję. Xi Jinping ma nadzieję na powstanie świata wielobiegunowego. W świecie takim Chiny byłyby jednym z biegunów w systemie międzynarodowym, na który składają się także Stany Zjednoczone, Indie, Unia Europejska, Rosja. Każdy z tych biegunów dominowałby we własnym sąsiedztwie. W przypadku Chin jest to Azja Wschodnia. Chiny mają pełnić rolę regionalnego hegemona. Nie. Nie. Oczywiście to jest bzdura, to jest nadinterpretacja. Oznacza to, ale cytuję dalej, oznacza to pośrednio znaczne zmniejszenie amerykańskiej potęgi wpływów Azji Wschodniej. Niekoniecznie. Nie. Ja w każdym razie tak tego nie widzę. Chińska marynarka wojenna jest częścią chińskiego snu, gdyż ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. To zdanie ma dwie części, prawdziwą i fałszywą. Chińska marynarka wojenna jest częścią chińskiego snu, ale nie ma umożliwić wyparcie Stanów Zjednoczonych z Azji. Nie. Ma natomiast doprowadzić do sytuacji, w której Stany Zjednoczone będą ostrożniejsze w posługiwaniu się marynarką wojenną na terenie Azji, na terenie mórz Azji, wokół Azji, Pacyfik Zachodni, Ocean Indyjski i tak dalej. Bo do tej pory, jak Państwo wiecie, na przykład wczoraj o tym mówię, amerykańskie okręty wojenne sobie spacerują po Morzu Południowochińskim, jak chcą i gdzie chcą, bez pytania się kogokolwiek o zgodę. Mam nadzieję, że w sytuacji, w której flota wojenna chińska będzie znaczna, przynajmniej dorównująca amerykańskiej, dowódcy amerykańscy i przede wszystkim politycy amerykańscy 10 razy zastanowią się nad takimi demonstracjami. A proszę Państwa, więc tutaj pomieszanie spraw, rzeczy prawdziwych, twierdzeń prawdziwych z kłamliwymi jest jakby naturalną koleją tego artykułu, ale on w dalszym ciągu uważam, że jest interesujący, ponieważ przede wszystkim mówi o tym Japończyk. Mówi o tym Japończyk, a ja bardzo często, a Państwo ze mną, macie, a raczej bardzo rzadko, nie często, bardzo rzadko mamy okazję, wprawdzie Japończyk pracujący w Ameryce, to jest jeszcze bardziej zmutowany Japończyk niż taki Tokijczyk czy inny, tam skądkolwiek, z Japonii. No, zmutowany taki antychiński, mocniej antychiński, no ale jednak mimo wszystko Japończyk i rzadko mamy możliwość usłyszenia czy przeczytania opinii Japończyków na temat Chin, prawda? No więc właśnie dlatego pozwalam sobie ten artykuł Państwu zaprezentować. Mili Państwo, ja myślę, że to już dosyć tego dobrego, to już kilkanaście minut trwa. Będzie tego znacznie więcej niż dwa, może trzy, może cztery. W każdym razie zachęcam Państwa do słuchania tego, co mam do powiedzenia, do przeczytania, do tego, co mam do powiedzenia. Będę komentował to właśnie po to, żebyśmy mieli jakby pogląd jeszcze innej strony, pogląd Japończyka. Wprawdzie, jak powiedziałem, zmutowanego amerykańskim klimatem, ale jednak Japończyka. Dziękuję, zapraszam na kolejną część.